Chciałby się powiedzieć, mówisz masz. Pan kapitan zażyczył sobie piosenkę Sailing Roda Stewarta i bardzo proszę, oto wybrzmiewa. Ruszamy, proszę Państwa, na morze. I od razu, panie kapitanie, przejdźmy w ten rejon morza. Panie kapitanie Marku, tak, Marek Malcher jest Państwa i naszym gościem, z czego się ogromnie cieszę, bo zawsze myślałem, żeby z Markiem porozmawiać na temat tego, czym się zajmuje. A zajmuje się... rzeczą dość dla nas egzotyczną. Pływasz po morzu. Nie będę pytał o te początki teraz, bo może do nich dojdziemy, ale chciałbym od razu skoczyć na to morze, gdzie blokowany jest transport zboża z Ukrainy dla reszty świata. Jak wyglądają takie blokady? To co, sieci rozstawiają, czy co?
Nie. To jest raczej kwestia, że tak powiem, ustawienia w geografii. Ja się odniosę od razu do Morza Czarnego, nie? Więc to właściwie jak spojrzysz na mapę, na północną część Morza Czarnego, czyli na górę mapy, prawda? To Krym dzieli tą północną część na dwie części, to północne wybrzeże Morza Czarnego na dwie części. Tak. Po prawej stronie, czyli na wschodzie, masz Morze Azowskie. I wydostanie się z Morza Azowskiego, to już trzeba przejść przez cieśninę kerczeńską, wiesz?
Wystarczy ją kontrolować?
Tak, wystarczy ją kontrolować. I wtedy masz zablokowaną całą Morze Azowskie. Nie można się wydostać na Czarne i stamtąd potem przez Bosfor, Dardanele na Kaspijskie, prawda?
Mhm. Ale co to znaczy, przepraszam, że nie można się wydostać?
To znaczy, że po prostu statek, który będzie próbował to sforsować, zostanie ostrzelany. Całkiem zwyczajnie.
Możemy sobie wyobrazić, czy...
Nawet jeżeli to będzie statek, jak wiadomo, nasi północni sąsiedzi, bo tylko z Kaliningradem mamy granice, to nie do końca przestrzegają zasad sztuki wojennej. I tutaj, jeżeli się przez radio powie statkowi i handlowemu, proszę się zatrzymać, bo inaczej będziemy strzelać, no to ten statek się na ogół zatrzyma.
Miałeś takie sytuacje?
Wschodnia, proszę.
Miałeś takie sytuacje?
Nie miałem. Miałem, to znaczy, wiesz co, to jest śmieszna historia, bo tak, myśmy jeszcze od czasów polskich linii oceanicznych, które były na początkach mojej kariery, to jak widzieliśmy sowiecki karabl, proszę ciebie, wojenny, to raczej staraliśmy się być daleko. Wiesz, z tego prostego powodu, że nigdy nie mieliśmy pewności, czy oni w ogóle znają zasady prawa morskiego, wiesz? Zasady ruchu po prostu. Tak. Natomiast jeżeli już widzieliśmy z drugiej strony amerykański, to nie musieliśmy unikać, bo dostawaliśmy wiadomość przez radio, że jest tutaj SS tam któryś, jakiś tam...
Jak już dotykamy, Marku, tych okrętów i tych karabli... To powiedz mi, co znaczyło dla Rosjan strata Moskwy, takiego karabla, który był dumą Kremla i w ogóle, bo chyba się orientowałeś teraz w sprawie.
Tak, nawet napisałem, bo tam tak, ja zacząłem prowadzić taki blog, wiesz, opowieści okołomorskie i napisałem o zatonięciu Moskwy i tam miałem jakieś, tak jak normalnie, wiesz, jak ktoś zaczyna blog, to ma tam z 300 wejść, to tam miałem ponad 5 tysięcy, prawie 6 tysięcy.
No bo to interesująca historia.
Tak, bo trafiłem w czas też. Wiesz co, ja próbowałem się po prostu postawić w roli kapitana tej Moskwy, wiesz. Co prawda to nie jest moja działka, bo ja jestem kapitanem statków handlowych, a nie czy statków pracujących na morzu, a nie okrętów wojennych, bo to jest różnica.
A pasażerskie to jeszcze też inna historia jest. Pływają
pasażerskie w ogóle statki? To są statki.
A pływają jeszcze taka mała...
Proszę?
Czy pływają jeszcze statki pasażerskie? Bo są linie oceaniczne.
Tak,
są.
Oczywiście, że to pływają. No, cały jest przemysł tych olbrzymich statków pasażerskich. Wiesz, to
miasto pływające takie.
Tak, to jest parę tysięcy ludzi na tym statku.
To wróćmy na tę Moskwę.
No, więc właśnie, ta Moskwa, wiesz, dla Rosjan jest to spora strata prestiżowa, nie, bo to w ogóle cała ta sprawa z tą Moskwą, to świadczy o nieprawdopodobnej pysze Rosjan, wiesz. Oni po prostu w ogóle nie sądzili, że ktoś ich może zaatakować. To po tej Moskwie to doskonale widać, bo pod tym bokiem się zresztą w internecie się wywiązała dyskusja, wiesz, spora, gdzie się naprawdę ludzie, którzy się na tym znają, w odróżnieniu ode mnie, bo ja się nie znam na uzbrojeniu, prawda, się wypowiadali. I oni twierdzą, że oni nawet, wiesz, nawet ten radar, który miał proszę siebie się kręcić i
ostrzegać
przed atakiem, to on był wyłączony.
No tak.
Do tego stopnia nie spodziewali się tego ataku.
Wiesz?
No i teraz Moskwa jest historyczna,
tak,
już tak, leży
sobie. Tak, jest okrętem podwodnym, no, nieruchomym, proszę cię.
Nieprzystosowanym do pływania.
No nie bardzo, tak. Ale wiesz co, ja ci powiem, śmiechy, ale to co, wiesz, tam było 510 ludzi. Na ty ocalono ich podobno 53. Rosjanie w ogóle nie mówią na temat tej reszty, tych 400 ludzi, wiesz, którzy mieli pecha, że się znaleźli raz, że w armii, a dwa, że w tym, bo to wiesz, pojawia się cała masa takich newsów, do jakiego stopnia oni są utonęli, wiesz, w propagandzie rosyjskiej, ale to ja bym tutaj ich trochę rozgrzeszał, wiesz, ja sporo czasu
ale
przeżyłem.
Ale rozgrzeszał kogo?
Rozgrzeszałbym...
Rosjan?
Rosjan, tak, to znaczy nie dowództwo, absolutnie.
A marynarzy?
Ale tych prostych marynarzy, to tak, wiesz, no po prostu to tutaj to to było po
no tak,
prostu...
No tak, bo to wiesz, z jednej strony jest sukces armii ukraińskiej.
Tak,
jest
bezwzględny, olbrzymi
sukces. Zatopiony tak. Jest flagowy, sztandarowy okręt wojenny Kremla. No z drugiej strony tragedia tych chłopaków, którzy się tam znaleźli, jak mówisz, bo to jest 500...
To wiesz, no, można mówić o...
500 istnień.
Można mówić o ich, tych wojskach lądowych, o ich zwyrodnieniu, prawda, że można mówić o tym, że się zachowują czasem jak zwierzęta. Ale po pierwsze nie wszyscy, prawda? A po drugie, no jednak my sądzę, że taką mam nadzieję, na morzu to jest...
No jest jednak inna etykieta też,
troszkę,
prawda? No,
troszkę powinna być.
Marku, to pohandlujmy. Statek handlowy. Bo rozumiem, że powiedziałeś, że inne pracujące na morzu. Co jeszcze statki robią na morzu?
Słuchaj, wiesz, to jest tak, to jest cała olbrzymia gałąź przemysłu. Transportu, prawda?
Morskiego.
Transportu morskiego. I wobec tego to jest tak, wiesz, zostając kapitanem na przykład, jeżeli masz...
Kapitanem żeglugi wielkiej.
Kapitanem żeglugi wielkiej, to jest najwyższy stopień, wiesz, taki... To jest właśnie stopień i zarazem dowodzenie statkiem, to już jest funkcja, nie? To, do którego tam trzeba, do tego stopnia trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Ale tak, to według tego, co jest napisane na dyplomie, to ja jako kapitan żeglugi wielkiej mogę kierować dowolnym urządzeniem pływającym po morzu.
Od pontonu do...
Dokładnie. Od pontonu do 350-metrowego...
Prowadziłeś taki 355
nie,
metrów?
Nie prowadziłem. Natomiast, i tutaj właśnie zmierzamy do tego, że to jest uwieńczenie kariery morskiej i to jest, proszę ciebie, konsekwencja tego, co robiłeś wcześniej. Jeżeli na przykład byłeś oficerem na masowcu. Masowiec to jest taki, który przewozi ładunki masowe, czyli zboże, na przykład węgiel ten. To zostaniesz kapitanem na masowcu. Jeżeli byłeś oficerem na chemikaliowcu, to zostaniesz kapitanem na chemikaliowcu. I tak dalej, i tak dalej. I tak. Słuchaj, zaczyna się to właśnie, na samym początku możesz być na różnych tych, więc ja byłem na kontenerowcach, byłem na drobnicowcach, byłem na, przede wszystkim, poczekaj, bo zaraz utonę w dygresjach.
Proszę, panie kapitanie, rzucam koło ratunkowe.
No, dobra, więc wracamy, proszę ciebie, do tego kapitaństwa. To znaczy, ktoś, kto tak jak mówiłem, ktoś, kto był wcześniej na
drobnicowcu,
to zostanie kapitanem drobnicowca. Ja byłem w takiej firmie. Taką firmą było Polskie Linie Oceaniczne. One się specjalizowały w przewożeniu małych paczuszek, potem kontenerów.
I co, jesteś mały paczuszkowy? Taki?
No, kapitan nie mały bardzo, paczuszkowy. Jeszcze inaczej. Chociaż prawdę mówiąc, masz rację, bo ja w każdym razie ostatni mój statek jako chiefa, czyli pierwszego oficera, to był masowiec. I ja zostałem kapitanem masowca. Takiego niedużego. To znaczy on tam miał trochę ponad 100 metrów. To jest średni.
Natomiast taki tam.
To tak jak stąd do apteki, to tak. Trochę jednak jest.
Po czym nagle zmieniłem zupełnie rodzaj pływania. To był właściwie chyba ostatni moment. Dzieci dorastały, ja poszedłem do... Zostałem ratownikiem morskim. Byłem przez rok pierwszym oficerem, potem kapitanem w Polskim Ratownictwie Okrętowym. Nie w tej chwili już ono istnieje, ale już troszkę tam nieważne. W każdym razie byłem kapitanem w Polskim Ratownictwie Okrętowym i dowiedziałem się o czymś, dowiedziałem się bliżej o czymś takim jak offshore. I to nie chodzi o banki offshore'owe, to chodzi o...
W ogóle pierwszy słyszę.
To jest, proszę ciebie, specjalna, olbrzymia dziedzina morskiej pracy. Mianowicie to chodzi, któryś zresztą... To znowu dygresja.
Tak. Panie kapitanie, czym jest offshore?
Proszę ciebie, offshore to jest wydobywanie ropy z morza.
I woziłeś ropę?
Nie. Absolutnie nie woziłem ropy. To... Budowałem pola naftowe. Obsługiwałem pola naftowe. Robiłem... To był jeden z głównych powodów, dlaczego...
Ale to już PLO, nie.
Proszę? Nie. PLO, które miało 176 statków, jak ja zaczynałem pracę w 76 roku, w tej chwili ma 5 statków.
Oj, to malutko.
Tak. To jest odbudowywane.
A pod jakimi banderami pływałeś?
Pod bardzo różnymi. Moim takim ulubioną banderą to było, proszę ciebie, Vanuatu.
Vanuatu?
Tak, jest taka wyspa na Pacyfiku.
I byłeś kapitanem Vanuatu?
Tak, ja byłem kapitanem Vanuatu, ja byłem kapitanem liberyjskim, ja byłem kapitanem, proszę ciebie, norweskim. To akurat dobrze, wiesz?
A piraci cię kiedyś napadali? Czy
miałeś
nie napadali mnie, ale wyobraź sobie, że tak, że odbierałem statek, który zresztą budowałem, to przesada. Nadzorowałem budowę takiego naprawdę sporego holownika w Japonii. W trójkę żeśmy to robili, trzech Polaków i reszta Japończyków.
No bo jesteś inżynierem przecież.
Tak, no, ale właśnie. Akurat był główny mechanik i był elektronik. I ja... od spraw pokładowych. Myśmy w Yokohamie spędzili 2 miesiące. Proszę ciebie, patrzyliśmy, jak ten statek się buduje. Po czym przeprowadziliśmy go do Singapuru. I proszę ciebie, po czym ja pojechałem na urlop? Wróciłem i statek jeszcze był w Singapurze, był doposażany. I proszę ciebie, kazano nam popłynąć do Durbanu. To jest...
Daleko.
Daleko. Te statki są wolne. 22 dni podróży. I tutaj właśnie wychodzimy z tego, przed wyjściem z Singapuru, się dostaje cały zestaw map, który tam po części zamawia to armator, po części ten, i dostajesz zestaw map. I ja nagle patrzę na mapę i mam mapę świata, to znaczy tej części świata, która obejmuje zarówno Singapur, jak i Durban. Prawda? Czyli cały Ocean Indyjski. I okazało się, że od mniej więcej 20 stopnia szerokości geograficznej północnej ta mapa ma różowy kolor i napis olbrzymi. Możliwe napaści piratów. I to było w dół aż, proszę ciebie, nie, różowy kolor było od góry do poczekaj, bo widzisz, pamięć jest zawodna. K-
W każdym razie duży akwen wyłączony.
Olbrzymi akwen zajęty do jakiegoś 30 stopnia szerokości południowej, wiesz?
Ale nie przepłynąłeś koniec końców.
Wiesz co, przepłynęliśmy bez problemów. Tam jeszcze zresztą przy cieśnieniu Malakka też zawsze jest obawa o napadów pirackich. I przepłynęliśmy bez problemów. Ja tam staram się z tego wydostać jak najszybciej. I proszę cię, dopłynęliśmy do Durbanu i wtedy się okazało, że mamy iść na północ do tam rzeczywiście w rejon piratów, czyli w stronę Somalii. Ale przed tym zaczęły podjeżdżać ciężarówki z piaskiem. Z piaskiem i na skrzydłach mostku, to jest to miejsce, kiedy wychodzisz i patrzysz na dziób statku, normalną taką fortecę nam zrobili z worków piasku.
Żebyście nie zostali zaatakowani. Tak, Marku, no bo opowiadasz tak o tych miejscach na oceanie, o wyspach Singapur, tutaj Yokohama, przed chwileczką Morze Azowskie. Tak mówisz o tym, jakbym jechał trasę, nie wiem, Brodnica, Manieczki, Śrem, tak trochę, wiesz. Bo
mówisz, no trochę jest dłużej.
Każdy myśli swoją mapą, mapą swojego doświadczenia. Ale mam taki pomysł.
Jest książka. Właśnie. O której porozmawiamy.
Tak. Ja myślę, że po przerwie muzycznej teraz...
Dobrze, ale to teraz coś dla kapitana.
Ale zobacz, jest Wyznanie Lwa, przecież to Lew Morski.
Lew Morski, dobrze. To niech będzie. Perfect.
To teraz będzie przerwa, a po chwili...
O książce.
Właśnie. Fajnie. Lew Morski, czyli kapitan żeglugi wielkiej. Mike Malher cały czas jest gościem Małej Czarnej. Druga część rozmowy przed nami, bo jak już kapitan zejdzie ze statku, no to przychodzi mu do głowy, żeby może napisać książkę. I tak się właśnie stało, ponieważ książka razem z panem kapitanem jest już, to jest nowość. To książka, która ukazała się w tym roku, bo sprawdziłam, 2022 jako żywo, Przepustka na ląd. Czy to jest jakiś rodzaj podsumowania, coś, co krążyło w pana głowie i domagało się tego, żeby opisać? Czy ludzie się domagali? Marku, drogi, napisz o tych swoich podróżach, przecież jesteś fachowcem i światowcem.
No, troszkę ma pani rację. To jest taki trochę rodzaj podsumowania. Ja zaczynając to pisać, zresztą strasznie to długo trwało, bo w sumie ponad 2 lata chyba pisałem tą książkę. Zaczynając to pisać, tak nie byłem pewny, czy ja to będę publikował. A myślałem bardziej o swoich dzieciach, żeby coś zostawić takiego, które trochę by mówiło o mojej pracy. Też jednym kolejnym powodem to są pytania zadawane przy okazjach towarzyskich, z których właściwie wynika...
Już nie chciało się panu odpowiadać i pomyślał pan, no ja napiszę.
No tak, poza tym to na ogół są bardzo podobne pytania i na ogół są to pytania świadczące o takiej umiarkowanej wiedzy, powiedzmy sobie.
To tak jak nasza.
Na przykład takie pytanie bardzo często mi, czy ty wypływasz ze Szczecina, czy z Gdyni? A ja... I rzeczywiście tak kiedyś było, wiesz, to jest pytanie przedawnione o jakieś 30 lat, bo kiedyś tak było, że się z polskich portów wypływało, bo państwa polskiego ówczesnego nie było stać na wymiany samolotowe. To znaczy było ich częściowo tam z rybaków, ale bardzo niewiele. Natomiast w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. Wiesz, czy ja...
Samolot?
W samolot się wsiada i się leci na statek, tak.
A inne pytanie na przykład, czy każdy kapitan ma chorobę morską? Czy o to nie
też
pytają?
Też się powtarza. Wybaczy pani, ja naprawdę się powtarza.
Staramy się takie pytania zadać właśnie.
Tak, więc to jest... Choroba morska jest po prostu sprawą osobniczą. I moje objawy są takie, że jeżeli przychodzę
powiedziałam uwaga, bo teraz tak, jak, ja nie wiem, jakie objawy ma pan kapitan.
Tutaj demonstrował. Moje obawy są takie, że jeżeli jest kiepska pogoda, ja jestem tuż po urlopie, to może pierwszy dzień, dwa mnie leciutko pobolewa głowa.
Ojej,
ale mam przyjaciela, zresztą, który mi konsultował, to nazywa się kapitan Marek Chabros, który konsultował tą książkę ze mną, który do końca, od początku do końca, bo w szkole byliśmy razem, mnie chorował. I to było, to mu strasznie przeszkadzało. Natomiast ja znosiłem bardzo dobrze choroby. To znaczy, te objawy to mijały mi bardzo szybko i potem, wiesz, jak kiwa, bo to mówimy o sytuacji, kiedy statek się przechyla stale, kiedy pogoda jest
w lewo,
taka,
w prawo, w przód, w tył.
Właśnie. To w ogóle życie jest uciążliwe, nie? Ale akurat żołądek mi nie przeszkadzał, nie?
No. A to jest też niesamowite, bo ja jako dziecko w ogóle byłam odporna na kołysanie, a byłam z takim przekonaniem, siadłam na wycieczkowy stateczek, który jako dorosła osoba po prostu mnie wykończył. Może nie tak ostatecznie, ale to jest coś niesamowitego. Ale to drobiazg. 2 lata. Pisanie książki, rozdział po rozdziale. W nim też między innymi, o tym już napomknął Sławek, znajduje się między innymi wzmianka o przesądach. Czy fizyk, którym jest pan z wykształcenia, to się w ogóle przejmuje tymi przesądami, czy też nie? Są rzeczy, które się robi, czy można je zlekceważyć?
Ja chyba jednak... To jest takie bardzo mądre przysłowie. Nie bądźmy przesądni, bo to przynosi nieszczęście. No więc... Ale ja jednak chyba troszeczkę... To znaczy...
Są zwyczaje, których przestrzega.
Piątek 13. Ja zresztą o tym piszę. To zaraz wam tutaj opowiem, jeżeli nie utonę w dygresjach oczywiście.
Dobra, to tak. Kurs do celu.
Tak jest. Więc... mnie w piątek 13 na ogół spotyka jakaś drobna nieprzyjemność i sporo sympatycznych rzeczy. No ale tutaj, więc tak, i stoimy, słuchajcie, stoimy w... Byłem na przepięknej, najpiękniejszej linii polskich linii oceanicznych, na południowy Pacyfik i Nowa Zelandia i Australia. Stoimy, to był powrót z jedynego rejsu dookoła świata. Stajemy w Australii, jest piątek 13. Wstajemy, mamy wypływać do Europy, czyli wrócić do domu. I wyobraźcie sobie ciało przy tym, topielca przy burcie statku. Policja australijska, nic to z nami nie miało wspólnego. Ale kapitan, zresztą... Kapitan naszego statku, wtedy ja byłem czwartym czy trzecim oficerem, mówi: nie, to jest za dużo. I to jest taki stary chwyt kapitański, mianowicie porozumiewa się z pierwszym mechanikiem. Pierwszy mechanik mówi, że jest jakaś drobna awaria. Proszę ciebie, no i statek został do następnego dnia. Mhm. I proszę ciebie, to był w ogóle bardzo znaczący rejs. To jest, ja trochę opowiadam to, co napisałem. Bardzo był znaczący rejs, bo proszę ciebie, przy przylądku po dobrej nadziei wybrano polskiego papieża. Mm-hmm. I proszę ciebie, i idziemy dalej wzdłuż Afryki. Nie płynęliśmy przez kanał Suezki, co byłoby krótszą drogą, bo był wtedy zamknięty. Płyniemy wokół Afryki. I już dopływamy na wysokość Gibraltaru, proszę ciebie, i się dowiadujemy, że na północnym jest orkan. Dowiadujemy się, że jest orkan, wchodzimy w kanał w angielski czy w La Manche i ten orkan zaczyna słabnąć. Wychodzimy na północne. Fala jest bardzo duża jeszcze. Dostajemy falę z boku. Statek się przechyla 37 stopni, jak dzisiaj pamiętam. Także się zastanawia, czy wrócić. I wraca, ale nie wraca całkiem. Proszę ciebie, bo się przesunął ładunek. Jest tam się 7 stopni było stałego przechyłu. Zaczęliśmy, to znaczy kapitan nawet wezwał nas wszystkich na mostek, co robimy. bo to zresztą bardzo fajny, ten mądry kapitan był zdecydowanie. I sztormujemy, to znaczy zmieniamy kierunek, kierunek płynięcia, nie płyniemy już na Skagerrak, na Kattegat, tylko płyniemy w stronę Anglii, czyli zgodnie z falą. I wszystko się dobrze skończyło. Zeszliśmy do Gdyni z takim lekkim przechyłem, bo pompowaniem żeśmy to uregulowali. No i teraz tak, słuchaj, gdybyśmy wypłynęli ten dzień wcześniej, no to nie wiadomo, czy bym z wami rozmawiał, prawda? Mm-hmm. Bo wtedy ten orkan na północny był...
A to wszystko w piątek 13 się zaczęło.
Tak, wszystko się... No,
czyli to jest ten nieboszczyk uratował wam życie właściwie. No.
No wiesz, można tak powiedzieć. Mogło się zdarzyć cała masa innych spraw. No ale wiesz, no te przesądy... Jeszcze wracając do przesądów, to słuchaj, podobno jak z takim przesądem jest, że jak marynarz wraca, proszę ciebie, z pobytów na lądzie, z jakiejś ostrej zabawy lądowej, proszę ciebie, i spóźnia się na wachtę, to jeżeli padnie przed trapem w ten sposób, że głowa będzie w stronę trapu skierowana, to mu wybaczone jest. Natomiast jeżeli nogi w stronę trapu, to nie.
Mnóstwo anegdot, historii, wspomnień, też historii polskiej żeglugi, no bo przecież to też jest osobny wątek. O tym wszystkim nie tylko w książce pod tytułem Przepustka na ląd, ale także podczas spotkania jutrzejszego.
Pojutrze, w sobotę o godzinie 16:00 w bibliotece w Mosinie, to jest koło dworca. Będzie promocja książki, możliwość spotkania pana kapitana, wzięcia po egzemplarzu oczywiście podpisu też i dedykacji.
Tak jest, tak jest.
Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie.
Że się boję tego spotkania, bo nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Także ja będę u siebie w Mosinie.
Oj tak, to trzymamy kciuki, ale jakoś tak mam przeczucie graniczące z pewnością,
że wszystko będzie dobrze.
I zapraszamy Państwa w takim razie. Warto się spotkać. Długopis będzie przygotowany, będzie można też odebrać dedykację, ale myślę, że istotne są też te opowieści, z których moglibyśmy pewnie zbudować program radiowy na kilka dobrych dni, albo nawet jeszcze więcej. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
Kapitan jeszcze chciał coś
dodać. Tak,
bo ja jeszcze w 30 będę miał spotkanie w Poznaniu. Tak.
A gdzie?
Nie wiem jeszcze. Aha, gdzie.
To jest ważna informacja. Także 30 proszę szukać kapitana w Poznaniu.
Ale całkiem poważnie mówiąc, oczywiście nastawimy swoje radary i Państwa poinformujemy też o tym poznańskim spotkaniu. No książka jest po prostu bardzo ciekawa. Myśmy ją tak musnęli wzrokiem, ale różne wątki. No i to też jest tak, że chęć szczurów lądowych do przeżycia takiej przygody i lektura tej książki też jest przeżyciem takiej przygody. Bo powiedzmy sobie szczerze, że wypłynięcie na szerokie wody, również w czasach PRL-u, no to było bycie tam, gdzie bardzo wielu być nie może i tylko może o tym pomarzyć. Ojej. Więc tym chętniej do książki sięgniemy. Zachęcamy Państwa do tego. Bardzo dziękujemy, panie kapitanie, że odwiedził pan studio Małej Czarnej. Czujemy się zaszczyceni, tym bardziej, że jeszcze Państwo tego nie widzą. Nie wiem, czy Sławku mówiłeś, że pan kapitan w pełnym rynsztunku...
Jest na kanowo, ale Michał czeka, żeby zrobić
zdjęcie. No więc właśnie. Bardzo też dziękujemy.
Bo pan kapitan powiedział, że to jest mało radiowe takie, ubrać się elegancko, ale nie do końca. Proszę Państwa, teraz jeszcze może nasz, bo chciałeś Beatlesów, tak?
Tak. No chciałem przede wszystkim też podziękować za zaproszenie, bo ja was słucham, co prawda głównie jadąc samochodem, słucham wam i bardzo mi się podoba lekkość, z jaką prowadzicie ten program i jak sobie się miło przekomarzacie. I mam nadzieję, że ja się nie przyczyniłem do tego, że program stał się cięższy.
To się goś znalazł, widzisz.
Prawda? To się nazywają...
Jednak to jest klasa.
Kapitańskie maniery. My, panie kapitanie, staramy się po prostu, że tak jak pan się starał, że naszych słuchaczy nie zamkliło.
Mogłoby być kapitańskie tango, ale postawiłem na twoich ulubionych Beatlesów, więc to są też trochę moje czasy. Posłuchajmy.